Przywitajmy bardzo serdecznie prezbitera, pastora zboru Pruszkowie, a także prezbitera okręgowego, okręgu centralnego, brata Kazimierza Sosulskiego.
Przyznam się, że jestem dzisiaj rozgrzany. Dlatego, że wcześniej, o 8:30 poszedłem na spacer wzdłuż i się modliłem o wasze sprawy wczorajsze. Spotkałem tam pewną siostrę, która sobie siedziała i głośno czytała Księgę Jozuego. To się przysiadłem do niej, żeśmy się pomodlili znów o wasze sprawy. A potem wygłosiła mi 15-minutowe kazanie. Bardzo mnie zbudowała. Zadała mi lekcję domową. Rozdział 24 tej księgi i będę go przerabiał dzisiaj po nabożeństwie. A więc wszyscy żyjemy Bożym Słowem, wszyscy się modlimy. Wszystkim nam zależy na tym, aby się rozwijało, rozkrzewiało Boże Królestwo. I pamiętam kiedyś, gdy wygłosiłem moje pierwsze kazanie, to było lat temu 48, mniej więcej w maju. I tak głoszę do dzisiaj. Też pamiętam mój taki pierwszy publiczny wykład i wtedy proszono mnie o temat arcytrudny, duch, dusza i ciało. I poprosiłem dwóch braci o modlitwę i oni się przestraszyli i się o mnie nie pomodlili, starsi bracia. Odmówili mi modlitwy, jakoś tak wybrnęli tak na okrągło. Nie wiem dlaczego, chyba dlatego, że napisane jest, żeby na nikogo rąk za prędko nie wkładać. Ja się nie zgorszyłem, nie zraziłem. Z wdzięcznością o nich pamiętam i z nimi pracowałem później. Ale poszedłem w pewne ustronne miejsce, położyłem rękę sam na siebie, się pomodliłem sam nad sobą. I potem poszedłem na kazalnicę i głosiłem weteranom, starym weteranom o tym, że człowiek się składa z ducha, duszy i ciała, co znaczy być człowiekiem duchowym i tak dalej. A potem do mnie podeszło dwóch braci, powiem bliźniaków, młodszy ode mnie o 2 lata chyba i mówią, Kazik, wiesz, o nas też się nikt nigdy nie pomodlił i nie chce się o nas pomodlić, to może ty się pomodlisz, a my to klękajcie. Uklękli, małżyłem ręce z prędka, szybko. Pomodliłem się i są do dzisiaj pastorami, służą Bogu. A więc potrzebujemy siebie nawzajem. Ja dziękuję siostrze Irenie, to nasz pokój, że mi dzisiaj usłużyła. Sobie służymy nawzajem. Przekazujemy słowo, serce w sercu, usta ustom. I właśnie pierwszy brat, który nam we wtorek mówił o, pamiętamy o kim? O kimś, kto nie śpi. Nie śpi, bo nad nami czuwa. O dobrym pasterzu. I narysował pierwszą część litery Jota. Grecki alfabet, litera I, polskie, ale bez kropki. Pierwszą część narysował. Drugi natomiast powiedział nam bardzo ważną rzecz, że jeśli mamy w sobie lekarza, to trudno być chorym. Jeśli lekarz w nas mieszka, to jak się choroba ostoi? Natomiast trzeci powiedział, nieważne są nasze potrzeby i problemy, których jest tak wiele, że aż tracimy włosy na głowie. Najważniejsze jest, żeby źródło zaopatrzenia było w nas, blisko nas. I to była trzecia część tej litery Jota. Ja będę miał część czwartą. Co to znaczy, że Pan jest moją sprawiedliwością? Natomiast kropkę nad i, tą polskie i z kropką, jutro nam wspaniały brat przedstawi i nastawmy się, to będzie naprawdę finał, wspaniały finał tworzenia przez nas litery I. Cóż to jest Pan, sprawiedliwość nasza? Wyraz sprawiedliwość, sprawiedliwy. Tak często występuje w Biblii, że ja już mam trzecią wersję mojego wykładu. Dzisiaj rano zrobiłem trzecią wersję tego wykładu. Dlatego, że przespałem to wszystko, jak wiecie, przychodzi poznanie przez noc i przepracowałem to wszystko, nawiązując do moich braci i poprzedników. I otwórzmy Księgę Jeremiasza, rozdział 33. I tam mamy ten wiersz 16. owych dniach Juda będzie wybawiony. Jeruzalem będzie bezpiecznie mieszkać. Oto imię, którym je będą nazywać, Pan Sprawiedliwość Nasza. Owe dni. Tu jest zapowiedź, jak patrzymy na wcześniejsze wersety tego rozdziału, pomyślnej przyszłości i Jeruzalemu, i całej Judy. I Pan, który ich stworzył, On umocni swoje imię wśród nich, odpowie na ich sprawy, problemy, oznajmi im wielkie rzeczy i tak dalej. Polecam, jak kogoś interesuje cały kontekst tego wersetu 16, że Pan jest naszą sprawiedliwością. Nasz dobry pasterz prowadzi nas doliną cienia śmierci. Pamiętamy, który to był psalm? 23. Ja też nieraz go czytam i na nowo przeżywam. I tam prowadzi mnie ścieżkami jakimi? Sprawiedliwości. A więc jest to coś intrygującego, skoro pełno jest w Biblii ludzi sprawiedliwych, bezbożnych, pobożnych, prawych, sprawiedliwych. I widzimy tę kategoryzację. O co tu chodzi? A więc sprawiedliwość, tak według encyklopedii rozmaitych, to jest prawe i uczciwe postępowanie. Człowiek jest prawy, sprawiedliwy. Jakieś działania są prawe, sprawiedliwe, jak wyroki, decyzje. Ustrój może być sprawiedliwy, niesprawiedliwy. A też i możemy rozdzielać dobra sprawiedliwie i niesprawiedliwie. Sprawiedliwie, gdy mamy zasadę, że wszyscy mają te same żołądki. A więc będzie egalitaryzm. Wszystkim dajemy tyle, ile potrzebują, każdemu według jego potrzeb. I któryż ustrój zdzierży, jeśli by chciał być tak sprawiedliwy? Widziałem ostatnio, gdy pewien zasłużony w naszym kraju związek zawodowy teraz szli, domagali się i tam był transparent. Chleba i pracy. Pomyślałem, że ktoś się pomylił i sprzed lat 30 przyniósł, gdy jest pełno hipermarketów i tak dalej, i tak dalej. I czemu dzisiaj piszą chleba i pracy? A więc tu widać względność tej sprawy. Zależy, kto na jakiej bazie ocenia, że coś jest sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe. Jakiego się trzyma kodeksu etycznego, by stwierdzić, że coś jest etyczne, a coś jest nieetyczne. Jakiej normy? To jest dylemat, problem. I tu miałem dość dużo materiału, ale go wykasowałem, bo nie chcę was zamęczać, ale chcę jednak uwagę zwrócić, że trzeba zastanowić się, gdy chodzi o państwo, o ustrój. Na przykład drugi artykuł naszej konstytucji brzmi: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. O, pojęcie ciekawe, sprawiedliwość społeczna. A więc prawo demokratyczne, zasady, sprawiedliwość społeczna. I w komentarzach znalazłem do tej konstytucji, że jest to nakaz stworzenia prawa sprawiedliwego, ale też i uchylania prawa niesprawiedliwego. I teraz wiemy, że nasz Sejm ma zagwozdkę. Zagwozdkę, powiedziałem. A więc znak zapytania i takie, jak Salomon kiedyś musiał wybrać, gdy chodzi o to dziecko, czyje to jest dziecko. Czy będą mieli mądrość? Jaką będą mieli mądrość? Na czym się oprą? Na jakim prawie? Ludzkim? Bożym? To jest... No, ja im współczuję. Gdy chodzi na przykład o małżeństwa, te jednopłciowe i tak dalej, ja myślę o tych sprawach, które teraz nas czekają w naszym kraju. Bo chodzi o to, żeby wszyscy mieszkańcy mieli równy dostęp do podstawowych dóbr materialnych. A jeśli nie dostęp, to przynajmniej szanse, równe szanse. Bo nie może być grup społecznych, które są zepchnięte na margines, wykluczone. Czy chodzi o nędzę, czy o dostęp do wiedzy, na przykład do internetu. Tam jest źródło wiedzy, nie tylko innych rzeczy, ale wiedzy przede wszystkim. Teraz, gdy spojrzałem na sprawę od strony codziennego naszego życia, ujęcie potoczne. A więc człowiek sprawiedliwy to jest taki, który działa jak nasz brat Michał. Wyłowił ten portfel, napracował się, aby go wysuszyć, oczywiście zawartość tego portfela, no ale męczyło go coś, dlatego że miał pewną zasadę moralną. I to zasadę moralną Chrystusa, nie Konfucjusza. Bo ten drugi powiedział, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. A Pan Jezus powiedział, co byście chcieli, żeby wam ludzie zrobili. Michał mówi, ja bym też chciał, żeby mi portfel wyłowiono i przyniesiono. A więc wysuszę i zaniosę. I tę samą zasadę etyczną zastosował, którą wobec siebie, wobec nieznajomego. I właśnie, gdy jest konflikt interesów, to sprawiedliwość, przepraszam, bierze w łeb. Chrześcijanin nie pozwala jednak jej upaść i podtrzymuje. Gdy chodzi o ujęcie religijne, to po prostu wziąłem sobie katechizm Kościoła rzymskokatolickiego. I oni tam mają cztery, ja nie byłem nigdy katolikiem, dlatego też nie mam żadnych uprzedzeń, i stąd sobie od nich zapożyczyłem to, co oni dopracowali się w tej kwestii. A więc są cztery cnoty kardynalne. Kto z was pamięta, wie, jakie one są. Druga jest sprawiedliwość. A pierwsza? Roztropność. Roztropność. Trzecia? Męstwo. Czwarta? Umiarkowanie. To z Biblii wzięli. Salomon tu się nam kłania. A więc roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie. I katechizm powiada, że sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli. Stała i trwała wola człowieka, by oddawać i Bogu, i bliźniemu to, co im się należy. A więc oddawać. To samo, co chce, by mnie i jemu. To, czego Bóg oczekuje, oddawać. Jeśli chodzi o Boga, jest to nazwane w katechizmie cnota religijności. I my jesteśmy, widzę, bardzo cnotliwi. Mamy już dzisiaj czwartą niedzielę. Natomiast, gdy chodzi o ludzi, to polega na tym, by szanować prawo każdego. By wprowadzać harmonię w stosunkach między ludźmi, by działać bezstronnie, by dbać o dobro wspólne. I takie dwa wersety tutaj oni mają w swoim katechizmie i będzie trzecia Mojżesza, 19 rozdział, 15 werset. Trzecia Mojżesza, 19, 15. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego. Nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Jeszcze, siostro, jeden weźmiemy, Kolosan 4:1. Panowie, pracodawcy, oddawajcie niewolnikom, oddawajcie waszym pracownikom to, co sprawiedliwe i słuszne, a więc umowę na pełny etat. Na czas nieokreślony. Znamy te problemy, prawda? Świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie. A więc to jest sprawiedliwość w ujęciu religijnym. Jaki mam być? Jak mam postępować? Jakie mam tworzyć wokół siebie otoczenie? I taki człowiek sprawiedliwy jest często w Biblii wspominany. Za chwilę przytoczę, przywołam czterech takich. Oni się wyróżniają stałą uczciwością swoich myśli. A więc ich myśli są zawsze uczciwe. Starają się, żeby były uczciwe. Też mają prawość w postępowaniu do swojego bliźniego. I pierwszego z nich przywołuje, jest to Noe. I spójrzmy na trzy takie wersety. Najpierw pierwsza Mojżesza 6:9. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swego pokolenia. A więc wtedy, gdy żył, według kodeksów obowiązujących wówczas, był sprawiedliwy i sąsiedzi widzieli, że rzeczywiście jest to prawy człowiek, a Bóg widział też, że jest w miarę nieskazitelny, bo Noe chodził z Bogiem. 7 rozdział, 1 Mojżesza, 1 wiersz. I rzekł Pan do Noego, wejdź ty do arki, ty cały dom, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy. Sprawiedliwy w moich oczach, przede mną, w tym pokoleniu. To są ważne myśli, ja ich teraz nie rozbudowuję, ale przede mną, w tym pokoleniu. I siostro, jeszcze jeden werset i wszyscy Hebrajczyków, 11 rozdział, 7 wiersz. Przez wiarę Noe zbudował coś, czego normalnie człowiek by nie budował, bo wiemy, zbudował sobie nie jacht ogromny, ale okręt na wysokiej górze. Ale był ostrzeżony cudownie przed tym, czego nie było widzieć, nie można było widzieć. Chodził z Bogiem, więc wiadomo, miał kto go ostrzec. Był pełen bojaźni, liczył się z wolą Bożą. Arkę budował nie dla siebie, ale dla ocalenia swej rodziny. Zobaczcie, to jest ten werset przecież. I przez to sprawiedliwe działanie wydał wyrok na świat. Niechcący. Mówi, przepraszam, nie spodziewałem się, że nie mogę was wpuścić. To jest straszne, wiecie, ale no tak było. Noe, według listu do Hebrajczyków, zbudował arkę dlatego, że przez wiarę był ostrzeżony cudownie przez tego, z którym chodził. I ocalił swoją rodzinę, ale niechcący wydał wyrok na świat. Ale sprawcą wszystkiego był nie Noe, sprawiedliwy, lecz Bóg. Natomiast Noe odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Taki jest komentarz do jego życia w liście do Hebrajczyków. A teraz spójrzmy na Lota. Znamy Lota, wiemy, kim jest. I zdarzyło się, że w tym mieście, które sobie obrał, nasz drogi Lot miał kłopoty. I to poważne kłopoty. I też jego stryj Abraham, gdy się wstawiał do Boga o Lota, to liczył, że Lot tam ewangelizował. Ale niestety, Lot nie ewangelizował. No i dlatego też Abraham, o tym nie wiedząc, mówi, czy Boże, dla 50 sprawiedliwych w tym mieście ocalisz? Tak jest. A jeśli będzie? I tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że nie było tam tylu sprawiedliwych. Ten sprawiedliwy został sam tylko sprawiedliwy. Nawet żonę jakoś nie udało mu się zachęcić. I wiemy, że była tak na wpół sprawiedliwa. Ale komentarz w liście Piotra. Drugi list Piotra, 2 rozdział, 7 i 8 werset. Czytamy, że Bóg wyrwał sprawiedliwego Lota, który, uwaga, był udręczony przez rozpustne postępowanie bezbożników. To za mało mieć wielki ból o grzeszników.
i się dręczyć w swojej sprawiedliwości. Trzeba coś jeszcze więcej zrobić. I ten sprawiedliwy, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki, słyszał o nich, czyli nie brał udziału, słyszał i trapił się w tym dzień w dzień. Codziennie się trapił, uwaga, w prawej swojej duszy. Więc sprawiedliwość pomaga. Ona jest jakąś bazą, podstawą. Daje nam właściwy wgląd w otoczenie. Ale to jest za mało. Trzeba pójść dalej. Mam teraz innego wspaniałego człowieka, który nie znał Boga prawdziwego jak Lot, Abraham. Mieszkał w ziemi pustynnej. Jeśli już, to dzisiaj mamy wieści zawsze hiobowe. A więc Hiob. I pierwszy rozdział, pierwszy wiersz powiada, że był to mąż nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego. Gdy Bóg z szatanem rozmawia, to mówi, czy uwagę zwróciłeś na mojego sługę, Hioba, bo nie ma mu równego na ziemi. Czy jest, że jest to mąż nienaganny, prawy, bogobojny, stroniący od złego i jeszcze trwa w swojej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, bym go bez przyczyny zgubił. A więc sprawiedliwy ma kłopoty. Ale jego problemem nie jest to, co się dzieje wokół niego. To się dzieją straszne rzeczy. Nie będę teraz opisywał. To, co się stało z jego ciałem, nie to jest jego problemem. I wiersz, i rozdział 12, i 4 wiersz. Tam jest wiele, wiele tekstów. Ja tylko jeden wybrałem. Bo każdy z nas zna Biblię i sobie może to poszerzyć. I ja się z tej jego wypowiedzi, z jego litanii, między innymi, dla własnego przyjaciela stałem się pośmiewiskiem. Ja, który wzywając Boga, byłem wysłuchany. Pośmiewiskiem się stałem ja, sprawiedliwy, nienaganny. Dlaczego Bóg bez przyczyny i przyjaciele trzej ładują mu? Jesteś grzeszny. Ten czwarty młodzieniec, mądrzejszy od tych trzech, starszych od siebie, usiłuje jakoś to pogodzić, ale też mu mówi, Hiobie, uważaj, uważaj. Natomiast 29 rozdział, 14 wiersz, kolejny wypowiedzi Hioba, obronne jego. Przywdziewałem się w sprawiedliwość. Ona mnie okrywała. Moja prawość była mi jakby płaszczem i zawojem. Albo jeden z rozdziałów się rozpoczyna, że nawet i z moimi oczami zawarłem przymierze. Pamiętajmy, w jakiej sprawie. Nie spojrzę porządliwie na plaży w Dziwnówku, na pannę, na młodą dziewczynę. To właśnie bogobojny człowiek, sprawiedliwy, ma dylemat dlaczego. Dlaczego? I o tym będę mówił później, ale przy Hiobie już tutaj dokończę. Pamiętamy tę później rozmowę, te rozdziały ostatnie już tej księgi. Gdy Bóg do niego mówi, czy byłeś przy mnie wtedy i wtedy, gdy tworzyłem wieloryba, to i tamto, i tak kolejno, kolejno. Hiob słucha, słucha, słucha i maleje, maleje, maleje w swoich oczach. Aż w końcu mówi, zamilknę, położę rękę na moich ustach i nie będę zaciemniał słowami nierozumnymi twojej mowy, twojej rady. Przedtem moje... Najpierw ucho? Czy najpierw oko? Najpierw ucho moje o tobie słyszało. Najpierw dotarło to, co w tej chmurze informacyjnej jest wokół nas. Dzień dniowi przekazuje wiadomość. dociera do nas, dociera. I właśnie teraz trzeba przerobić to na poznanie, na coś praktycznego. I ja nie wiedziałem. Teraz moje oko Cię widzi. Coś się we mnie stało. Ja się zmieniłem. Kochani, można by było dalej mówić, ale ja tylko jeszcze przywołam Korneliusza z Nowego Testamentu. Mąż pobożny, bogobojny wraz z całym swoim domem. Rozdział 10 Dziejów, 2 wiersz mówi: hojnie dawał jałmużny ludowi, nieustannie się modlił do Boga, dlatego też nic dziwnego, że ujrzał w widzeniu anioła Bożego. I to nie był Żyd, ale jak samo imię wskazuje, był to Rzymianin. I skąd znał Boga żywego? Wiadomo, od sąsiadów. Od sąsiadów. I zobaczcie, jak wspaniale żył. Tylko iść do nieba. Już anioł przyszedł i mówi: Korneliuszu, idziemy do nieba. Nie. Musiało się coś stać między uchem a okiem. Coś we wnętrzu się musiałoby stać. Też gdy i Piotr, do którego on dotarł, bo anioł to właśnie zlecił, żeby Piotra zaprosił i posłuchał słów prawdziwych, nie tylko tych tradycyjnych, zwyczajowych zachowań, ale prawdziwych słów od prawdziwie wzbudzonego, napełnionego Duchem Świętym człowieka, chrześcijanina. I właśnie oni mówią do Piotra: jest to mąż sprawiedliwy, bogobojny, cieszy się uznaniem całego narodu żydowskiego. Ale anioł mu przykazał, by cię wezwać do swojego domu i posłuchać, co masz do powiedzenia. I po tych przykładach właśnie chciałbym przejść do prapoczątków. Skąd się wzięła sprawa tej sprawiedliwości? Oczywiście prapoczątki to ogród Eden. I wczoraj była o tym mowa i chcę do tego nawiązać. Tam nasi prarodzice nie potrzebowali żadnego zaopatrywania ekstra. Wszystko mieli już przygotowane, wszystko było dobre. Nie potrzebowali żadnego pocieszania, uzdrowienia, nie potrzebowali zbawienia. Nie recytowali: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo jesteś ze mną, Twa laska i Twój kij mnie cieszą. Nie mówili: ja Pan, Bóg Twój lekarz. Nawet nie wiedzieli, że Bóg jest dobry. Dlaczego? Bo nie znali zła. I to jest coś, o czym wczoraj była mowa. Jak niemowlę, czy ono wie to wszystko? Jedyny problem dla niemowlęcia to: mama, mama, o tata, tata. A więc potem papu i siku. To wszystko. I oni tak mieli stan wręcz niemowlęcy, bo byli dla Boga partnerami jako stworzenie. Tak, jako stworzenie, oczywiście. Nie byli bogami, ale tylko jako partnerzy, jako najwartościowsze stworzenie Boga, jak dla nas nasze dziecko. Jedyne, co było potrzebne, trwać w takim stanie, w jakim byli. W tym stanie, jakim byli, trwać. Być blisko Boga. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Dbać jedynie o to, by móc w Jego obecności przebywać zawsze. Bo On jest bardzo dobry i wszystko jest bardzo dobre i tylko z Nim być. Ale pewnego dnia to się skończyło. I chcę teraz na werset 7 naszą uwagę zwrócić. Rozdział 3 Genezis, Księgi Rodzaju, 1 Mojżesza. 7 rozdział. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Hasło kongresu jest, aby poznać. Więc oni poznali. Ale nie poznali go, poznali siebie. I oto, i od złej strony otworzyły się im oczy. I mam pytanie, czy ich oczy wcześniej były zamknięte? To dlaczego teraz się im otworzyły? A oni nie mieli oczu duchowych? Poznali, że są nadzy. A czy wcześniej nie wiedzieli, że są nadzy? Czy nie rozpoznawali takiej sytuacji, że Bóg ich stworzył tak biednych, że nawet koszuliny nie mieliby na grzbiet włożyć? Mi chodzi o rzeczywistość, o fakty. Nie chodzi mi o to, co w nich się stało i te powody, różne filozoficzne powody. Nie. Mi chodzi o fakty. Bóg ich widział tak, jak ich stworzył. Jak nasze niemowlę, gdy wyjmują, gdy się rodzi, to nikt nie patrzy, że jest nagie. Ale nagie kładą mamie na nagie piersi. I mama nagą piersią tuli, ono leży, bo już nie w wodach pływa, ale skóra do skóry. Zapach do zapachu. Ciepło do ciepła, ciało do ciała. To jest bliskość. I mama się nie wstydzi, że jest naga, czy półnaga. Niemowlę w ogóle o tym nie wie. Więc fakty są takie. Jak czytamy, oni sobie spletli liście figowe i zrobili sobie przepaski. Cały czas mówimy o sprawiedliwości. To jest coś nieuchwytnego, dlatego usiłujemy to uchwycić. Twoja szata jest jak, czy twoja sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. Liście sobie zrobili. Nasze uczynki. A tu nie chodzi o to, żeby przykryć nasze uczynki liśćmi czy czymkolwiek innym, dobrymi uczynkami. Chodzi o to, by coś z tą nagością zrobić. Już cofnąć nie mogą, do przodu iść muszą, w liściach długo się nie nacieszą, więc trzeba było im dać trwalsze odzienie. I nagle słyszą szelest. Uwaga, tylko szelest. Szelest najmilszej osoby, najukochańszej osoby, najbliższej osoby. I się przechodzi w ogrodzie. Razem chodzili na spacery. I człowiek się ukrywa. I nagle pada najważniejsze pytanie w historii ludzkości. Adamie, człowieku, gdzie jesteś? I człowiek zza krzewów, zza krzaków mówi, usłyszałem twój szelest w ogrodzie. To dobra sprawa, dobra wiadomość. Gdy ja słyszę, że moja żona oddycha, gdy moja żona słyszała, że córeczka malutka oddycha, to była dobra wiadomość. Czemuż ten szelest sprawia, że przestraszyłem się, dlatego się ukryłem. I wtedy padają Dwa następne pytania. Mówimy cały czas o sprawiedliwości. To przez wieki było zakryte. Dopiero ktoś, prześladowca Kościoła, to odkrył. Tak długo było zakryte. Ja usiłuję teraz to nam przybliżyć jako tajemnicę. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? I tu właśnie mam pytanie. Gdy Bóg ich stworzył, to oni byli nadzy czy ubrani? Odpowiedź nie jest prosta. Nie jest prosta. Tu się teolodzy odzywają. To nie jest proste. Czy oni potrzebowali usprawiedliwienia? Powiedz, jaka sprawiedliwość? Nie było problemu. Po prostu. Oni byli. Na gości nie było. Kochani, nie było na gości. O to mi chodzi. Bóg ich stworzył ubranych w skórę. Nikt nie był skrępowany tą sytuacją. Ani zwierzęta, gdy patrzyły na nie. Ani motylki, które latały sobie. Ani stwórca. Ani Adam, gdy patrzył na żonę, nie widział żadnej nagości. Ona patrzyła na męża, też nie widziała żadnej nagości. Po prostu nie było problemu. Dzisiaj mamy problem. Na przykład w czerwcu zrobiono w Warszawie taką akcję. Młode matki się wreszcie obruszyły i ruszyły. I na pewnej stacji metra umówiły się SMS-ami, internetem i usiadły sobie obok siebie i zaczęły karmić dziecko piersią. I tej piersi nie było widać, tylko kawałeczek tam troszkę poniżej. No, ale nic nie było widać. Spoko, spoko. Musimy dokończyć. A więc chcieli powiedzieć, że to nie jest rzecz wstydliwa, bo każdy z nas jest ssakiem przecież. To był ich argument. To co, mamy teraz przerwać? Dobra. Ja kiedyś wspominałem tu na kongresie i nieraz pewne moje przeżycie, gdy wyczytałem gdzieś tam, że ma być w telewizji półgodzinny program z Paryża, jakiegoś teatru, gdzie będą układy choreograficzne realizowane przez nagich artystów. Ale że na gości nie będzie widać. Ja jako mężczyzna zainteresowany sprawą, a też jako kaznodzieja byłem zainteresowany sprawą. Dlatego, że byłem ciekawy, czym ich okryją, skoro będą nadzy. I to było późno, około 23 godziny, żona już spała. Ja jej to rano opowiedziałem i patrzę i wgapiam się. I w ogóle na gości nigdzie nie było, wierzyłem, że była. Bo promienie laserowe, sterowane, kolorowe, tak cały czas współgrały z tymi układami choreograficznymi, że cały czas byli odziani. I to rozmaicie. To się zmieniało. To było piękne. Piękne widowisko. I problemem jest coś innego. Problemem jest utrata niewinności. Problem jest w nas. Nagość jest wyzwaniem dla naszego postrzegania. Postrzegania. Co widzimy? Dlaczego nas łokieć nie podnieca? Pyta mnie moja żona. A pierś kobieca podnieca? Pyta mnie mężczyzny. Pomyślcie. To są sprawy umowne. Oczywiście, że dzisiaj nie możemy być nieubrani. Nie możemy nie uwzględniać tych faktów. Mówimy to z tej pozycji. Ale gdy patrzymy na Biblię i na to, jak być powinno, to właśnie rodzą się te pytania. A więc nagość jest sprawą neutralną, podobnie jak to, czy jestem w takiej, czy innej koszulce. Jako przykład podam jawno grzesznicę. 8 rozdział Ewangelii Jana, wszyscy znają dokładnie. I od tej strony sprawiedliwości chcę spojrzeć na tę znaną nam sprawę. Mężczyźni, bogobojni, szacowni, w długich szatach, przyprowadzają kobietę do Pana Jezusa, by sprawdzić, co On o tym myśli. W ich kieszeniach, w ich rękach są kamienie. I mają wykonać coś, co prawo im nakazuje. I Pan Jezus, gdy im to pytanie rzucił, właśnie wywołał tę sprawę, o której my mówimy. Kto z was jest bez grzechu? I gdy ja to przeżywałem na początku tego roku, tę sprawę wyczytałem w Biblii, to tak się w ich ubrałem, tę odzież szacowną, wziąłem kamienie do ręki, stanąłem między nimi i tak sobie w duchu rozmyślam. I tak przychodzi mi, wybaczcie, ktokolwiek tu jest, ale tak rozmyślałem, nie będąc sobą, będąc tylko człowiekiem, który tam jest. Mam w nią kamieniem rzucić, a jeśli... Ja bardzo przepraszam, dobrze? To będzie trochę takie nie bardzo, no ale trudno. Jeśli mój ojciec z nią był, z boku stoi jakiś ojciec i mówi, mam kamieniem rzucić, a jeśli mój syn z nią był? I tak dalej, i tak dalej. A inny stoi i mówi, no, gdybym nie był żonaty, to bym się z nią ożenił. Bo tak mi było dobrze z nią. Przepraszam, przepraszam za dosadność. Ale tu chodzi o życie czyjeś. I tak rozmyślając, to byli uczciwi ludzie. Kolejno od najstarszych wychodzili. Bo nagle zobaczyli w niej człowieka. Nie sprawczynię przyjemności po cichu, a zła oficjalnie. I taki piękny werset jest. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 6 wiersz. 2 Koryntian, 4:6. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze. Ich serca nagle zostały rozświecone. Nie litera stała się ważna, nie Mojżesz, nie poprawność religijna. Nagle stał się ważny człowiek. Dlatego, że Bóg w nas rozświecił poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusa. A więc zupełnie inne podejście do faktów, jakie są między nami.